To mnie jeszcze zaskoczyło w Stanach.
Above and Beyond. Stoją wszystkie Karyny w chodakach.
Ja kocham Witkę.
Cześć, tu Patty.
Cyśka.
I Jula.
Słuchasz podcastu? Nie zesraj się. Przed przesłuchaniem podcastu zapoznaj się z opisem bądź skonsultuj się z hostkami na Instagramie, gdyż niepoprawne przesłuchanie podcastu i brak dystansu do życia zagraża zesraniem się i bólem dupy. Cześć dziewczyny, cześć słuchacze.
Cześć.
Dzisiaj mamy dla Was temat, pierwszy temat odnośnie USA i w dzisiejszym odcinku podzielimy się naszymi osobistymi doświadczeniami i opowiemy Wam o tym, co najbardziej zaskoczyło nas po przyjeździe do USA. Porozmawiamy o kulturze, jedzeniu, może opiece zdrowotnej i wielu innych aspektach życia codziennego. Chcemy Wam przybliżyć nasze perspektywy i podzielić się naszymi refleksjami na temat adaptacji w nowym środowisku. Nie wiem, czy wiecie, ale każda z nas przyleciała do Stanów w zupełnie innym wieku, na zupełnie innym etapie życiowym i myślę, że od tego też powinniśmy zacząć. Ja na przykład przyleciałam do Stanów w wieku 20 lat, czy nawet 19, nieskończonych nawet 20 lat, więc ja nie miałam takiego doświadczenia życia w Polsce jako młoda, dorosła osoba, która pracowała, więc jestem pewna, że inne rzeczy zaskoczą mnie niż na przykład Julkę i Sylwię. A wy dziewczyny, ile miałyście lat, jak przeprowadziłyście się do Stanów i na jakim etapie życia byłyście?
Ja miałam chyba 27 albo 28 lat. Chyba 27.
I ty już miałaś pracę w Polsce, normalnie pracowałaś, miałaś swoje życie, mieszkanie po studiach i tak dalej, co nie?
Tak, ja miałam skończoną magisterkę, pracowałam w Amazonie, byłam poważna pani menadżer. No dobra, nie taka poważna, ale pani menadżer, miałam 2 mieszkania kupione i miałam to życie takie bardzo ustatkowane. Totalnie nie chciało mi się zaczynać od nowa, tak naprawdę musiałam.
Ja przyjechałam, jak miałam 27-28 lat. W ogóle mój wyjazd totalnie nie był zaplanowany, totalny spontan, po prostu tak los zdecydował. I to była po prostu szybka akcja i reakcja. No i w zasadzie no to tyle, ale no ja też... Tak jak Patrycja mówiłaś, ja nie pracowałam nigdy w Polsce, bo ja w ogóle z Polski wyjechałam będąc nastolatką i większość mojego życia spędziłam w Anglii, także dla mnie w ogóle polskie realia są bardzo obce.
Więc ty pewnie, Syśka, będziesz bardziej porównywała do życia w Anglii niż do życia w Polsce, ale jest, wydaje mi się, dużo Polaków w Anglii, więc dużo osób cię pewnie zrozumie. Ale jak widzicie, wy wyjechałyście, jak byłyście już starsze, takie miałyście może coś już w głowie, wiedziałyście coś o życiu, a ja byłam taką młodą latawicą, nie wiedziałam, co to poważne życie, nie wiedziałam, co to poważna praca, nie wiedziałam nic, więc no, jestem ciekawa, jakie, co mnie zaskoczyło, a co was, ale powiedzcie mi, czy wy pamiętacie swoje
Poczta
pierwsze...
Poczta nam znowu wiek wypomina tak swoją drogą, nie?
Sorry, jesteście stare dupy. Julka, ty jesteś tylko rok ode mnie starsza, okej? Okay? Już nie przesadzajmy. Syśka, to już nie sobie to już nie wspomnę.
U mnie się nie liczy, ja dopiero co zrobiłam sobie botoks, wypraszam sobie.
Dobra dziewczyny, ale powiedzcie mi, jakby ja mimo tego, że tak dawno przyleciałam do Stanów, to ja nadal pamiętam moją reakcję i odczucie tego, jak ja się czułam po wylądowaniu. Jakby, czy wy pamiętacie, jakby gdzie w ogóle przyleciałyście, czy do Nowego Jorku, czy do jakiegoś innego stanu i jakie były wasze pierwsze takie wrażenie, takie pierwsze po prostu wrażenie, jako taka polska dziewczyna, przylatujecie do USA i co myślicie, jak wychodzicie z tego samolotu i nie wiem, jedziecie autostradą do hotelu, czy do domu, czy gdziekolwiek. Pamiętacie swoje takie pierwsze wrażenie?
Ja byłam tak zestresowana. Poziom stresu, który ja przeżyłam tego dnia, jak przyleciałam do Stanów, to nie wiem, czy coś temu kiedykolwiek w moim życiu dorówna. Po pierwsze, ja przyleciałam, jak były granice Stanów zamknięte. Więc nie będę opowiadać całej historii, ale musiałam przesunąć lot. I przez to, że przesunęłam o jeden dzień lot, została mi anulowana wiza, ESTA, nie wiza, tylko ESTA. Musiałam o nią zaaplikować jeszcze raz. Na zaakceptowanie ESTY urząd ma 72 godziny, zaakceptowano mi to w 35. Więc jakby wiecie, stres się od tego zaczął, no potem oczywiście rozmowa z urzędnikiem na lotnisku, z Custom Border Protection, no to wiecie, słyszymy te legendy w internecie, na forach, na Instagramie, w filmach i tak dalej, więc stres, poziom milion. Ale to nieważne. To był stres, ale słuchajcie, przez to, że musieliśmy przesunąć ten lot, My mieliśmy lecieć z Meksyku do Teksasu z przesiadką w Denver i ta przesiadka miała być króciutka, ale przez to, że przesunęliśmy ten lot, no to się z przesiadki króciutkiej zrobiła nam przesiadka chyba tam 16 czy 20 godzin i musieliśmy zostać przez noc w Denver. Więc ja na dzień dobry poznałam całą rodzinę mojego męża. Wyobrażacie sobie ten poziom stresu? Nie dość, że lecę do nowego kraju, anulowali mi estę, muszę pogadać z tym urzędnikiem i jestem w nowym kraju, nie wiem co się dzieje, jestem przerażona i jeszcze poznaję całą jego rodzinę. A wiecie, pamiętajcie, w mojej głowie ja nie umiem mówić po angielsku. Boże święte, słuchajcie, to był najbardziej stresujący dzień w moim życiu.
Czy ty nie pamiętasz, jakie wrażenie na ciebie zrobiły Stany, ponieważ byłaś tak zestresowana tym wszystkim, co się dookoła działo?
Wydaje mi się, że o moim wrażeniu ze Stanów mogę powiedzieć o drugim dniu, jak już przeleciałam z tego Denver do Teksasu. Bo jakby, może nie Stany, ale no wiecie, no jakby jechaliśmy tymi autostradami, ja się patrzyłam i to faktycznie trochę wyglądało tak jak w filmach, te wielkie drogi, te wielkie rozjazdy na autostradach. No ale jakby to było takie coś, czego się spodziewałam po filmach. Ale to, co mnie najbardziej zdziwiło, to że nadal, pamiętajmy, ja nie umiem mówić po angielsku w mojej głowie, że jego rodzina mi cały czas mówiła: o Boże, jaki ty masz piękny akcent. Przecież ja mam fatalny akcent, ja źle wszystko wypowiadam. Co oni do mnie mówią? O Boże, jak ty wspaniale mówisz po angielsku. Tak kaleczę ten język, że co oni do mnie mówią? I to było dla mnie takie szokujące na dzień dobry, że dlaczego oni mi mówią, że ja mówię dobrze po angielsku?
A ty, Syśka, pamiętasz?
Ja pamiętam swój przyjazd do Stanów. Ja nie byłam jakoś nie wiadomo jak zszokowana może tym, jak Ameryka wygląda, no bo latałam tutaj bardzo często. My z Muffinem byliśmy przez wiele lat na odległość, więc ja tutaj bywałam co drugi tydzień, jak nie co tydzień. U mnie chyba było raczej po prostu dużo się wydarzyło w ciągu tego jednego tygodnia. Upadła linia lotnicza, w której pracowałam. Z dnia na dzień, dobra, to pakuję walizkę, jadę, jesteśmy zaręczeni, no to no jadę. I po prostu pamiętam, że jak wysiadłam z tego samolotu i już wyszłam i zobaczyłam tego Muffina, to ja się, słuchajcie, tak rozpłakałam, bo do mnie po prostu chyba dotarły te wszystkie zmiany życiowe, które się wydarzyły po prostu w tydzień, zwyczajnie w tydzień. I ja strasznie płakałam, nie byłam jakaś, nie wiem jak szczęśliwa, no wiadomo, cieszyłam się, że go widzę, ale nagle do mnie dotarło, jak bardzo dużo się zmieniło i że w jakimś stopniu zaczynam po prostu od nowa i wiedziałam, że ten moment kiedyś tam nadejdzie, no bo byliśmy zaręczeni, planowaliśmy ślub, ale no nie sądziłam, że to się wydarzy w ten sposób. I pierwszy w ogóle mój miesiąc w Stanach to raczej miałam taki okres po prostu depresyjny, ja potrzebowałam sobie odpocząć, to wszystko w głowie poukładać, także nie wspominam tego czasu jakoś miło.
A Syśka, a twój pierwszy w ogóle przylot do Stanów, pierwszy przyjazd, nie przeprowadzka, ale pierwszy przyjazd?
No. Pierwszy przyjazd był do Nowego Jorku i mój pierwszy przyjazd myślę, że był fantastyczny, ponieważ to był taki typowy girls trip. Także myślę, że było fajnie i pamiętam w zasadzie to jak pierwszy wyjazd w jakiekolwiek miejsce, które jadę. U mnie w życiu to jest tak, jest Muffin, rodzina i przyjaciele i dookoła tego wszystkiego są podróże. Ja tak kocham podróżowanie i po prostu ja bardzo się wzruszam, jak lecę w miejsca, w których nigdy nie byłam. Nawet jeżeli te miejsca nie były na mojej liście marzeń do spełnienia, to ja się bardzo wzruszam, jak widzę rzeczy po raz pierwszy. I tak samo właśnie było w Nowym Jorku. I pamiętam, jak lotnisko jakoś tam nie zrobiło na mnie dużego wrażenia. Wylądowaliśmy wieczorem i w tym autobusie, jak jechałyśmy do hotelu, to tak w zasadzie przysypiałam, byłam zmęczona. Ale jak dojechałyśmy do hotelu, to parking do tego hotelu był tak zadaszony, że tak się wjeżdżało po prostu do środka, więc za dużo nie widziałam. I weszłyśmy do hotelu, wiecie jak to, szybko się przebieramy i wychodzimy. I dopiero jak wyszłyśmy przed ten hotel i uderzył mnie po prostu dźwięk tego Nowego Jorku. Ten taki, nie chcę powiedzieć, że smród, ale taki specyficzny dla Nowego Jorku zapach. No, to Syśka się oczywiście poryczała od razu.
Patty, a ty jako taka w sumie dziewczynka trochę jeszcze, nie?
No tak, ja byłam taką młodą dziewczynką i w ogóle chcę nakreślić też skąd ja pochodzę, bo jestem w ogóle z takiej małej wioski. Tam mieszka 10 tysięcy osób, każdy się zna dookoła, a ja ląduję w Nowym Jorku, w metropolii, moim zdaniem, no, całego świata. Ja zawsze marzyłam, że przyjechać do Nowego Jorku. Miałam nawet fototapetę mostu bruklińskiego na ścianie i nigdy nie pomyślałabym, że będę tutaj teraz mieszkała. I jakby jak ja przyleciałam do Nowego Jorku, to ja wiedziałam, jak to wygląda na filmach, no bo widziałam filmy, oglądałam, ale zobaczenie tego na żywo, tej wielkości tego, tych dróg, jak ja wyszłam z tego samolotu i zobaczyłam nawet te samochody, które tam stoją na tym parkingu, to nie był jakiś Peugeot, to nie było jakieś Cinquecento, to nie był jakiś Matiz, tylko to kurde Jeep, Range Rover, jakaś duża Toyota, jakieś takie, wiecie, truck. Ja byłam po prostu zagubiona, czułam się jak taka mała muszelka, ale z drugiej strony byłam też bardzo podekscytowana na to, co czeka mnie przez te kolejne 2 lata, że jak będę miała szansę jakby na zwiedzanie tego miasta. I jakby przede wszystkim, co mnie tak najbardziej zaskoczyło jakby tego pierwszego dnia, to właśnie po prostu wielkość wszystkiego. Ja byłam, nie byłam gotowa, no tak jak mówię, jestem z małej wsi, gdzie tam po prostu jest mało ludzi, mało wszystkiego, wszystko jest małe, a ja przylatuję do takiego Nowego Jorku, gdzie wszystko jest po prostu olbrzymie, na sterydach. Ja byłam zszokowana i bardzo taka podjarana, więc jakby ja miałam trochę inne... Tak jak mówię, trochę inne takie experience niż wy, jakby nie patrzeć, bo wy obie miałyście takie bardziej, no powiedziałabym, ekscytujące, ale zarazem też stresujące, a ja byłam taka tra la 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 la, taka dziewczyneczka po szkole sobie przyjechała do Nowego Jorku, zero stresu, zero niczego, życie stoi przede mną, wiecie, otworem, nie mam nic do stracenia, nic nie ryzykuję tak naprawdę, więc no było we mnie bardzo dużo takiej ekscytacji. Więc no, tak to u mnie wyglądało, ale tak jak sobie myślałam o tym, o czym chcę porozmawiać w tym odcinku, to bardzo ciekawią mnie takie rzeczy, które was zaskoczyły, bo ja nie wiem, czy myśmy w ogóle kiedykolwiek o tym rozmawiały. Ja kiedyś miałam YouTube'a i nagrywałam takie odcinki 5 rzeczy, które zaskoczyły mnie w USA i dzisiaj sobie je oglądałam i tak się uśmiałam, bo faktycznie przypomniało mi się tyle dziwnych rzeczy, które tutaj po przylocie mnie zszokowały i podam wam przykład. Jedną z nich są szpary w toaletach publicznych. Jakby ja...
Tak! Przepraszam, że ci przerwę, ale ja
ostatnio w drugą stronę.
Podczas moich podróży ja nawet nagrałam taką śmieszną rolkę na mojego TikToka. Ja muszę to w końcu wrzucić. O tych szparach w kiblu.
Please. Ja ci mówię, jak ja poszłam do tej toalety na lotnisku, sobie myślę, no przecież ten człowiek może mnie widzieć, jak ja sikam. O co chodzi? I w ogóle te toalety były tak nisko, te spłuczki takie industrialne, jakby kompletnie ta toaleta była dla mnie kompletnie zupełnie inny świat. Zwykła toaleta wywołała we mnie tyle emocji.
To ja myślę, że tutaj możemy przejść do mojego drugiego dnia w Stanach, bo ja tutaj mam całą listę rzeczy, którą jak wysiadłam z tego samolotu w Austin, to byłam w ciężkim szoku. Pierwszym z nich było brak szpar w toaletach. I słuchajcie, już wam wytłumaczę, bo ja słuchałam podcastów, ja widziałam TikToki, ja się przygotowywałam do tego wyjazdu i ja się spodziewałam, że te szpary to naprawdę są takie, że wiecie, że wszystko widać, ale chyba jakoś ja w ogóle weszłam do tej łazienki i szukałam tych szpar i jakoś, no, miałam takie, chyba trochę przesadzali, ale potem jak... Po ponad roku bycia w Stanach poleciałam do Polski i ja miałam takie, to coś, co się nazywa reverse culture shock. Jak weszłam do łazienki w Amsterdamie na lotnisku, to miałam klaustrofobię, bo wiecie, tam były takie drzwi jak do łazienki w domu, do tej kabiny i ja byłam taka zamknięta i miałam takie, o Jezu. To była pierwsza rzecz, łazienki. Druga rzecz, również łazienki, czystość toalet publicznych. I słuchajcie, to jest temat, który ja chciałam poruszyć 100 razy na moim Instagramie. Ja sobie pomyślałam, no nie będę gadała o kiblach, kogo to interesuje. Ale jak już gadamy o takich rzeczach, to ja to powiem.
Na podcaście słuchajcie, masz czas, mów ile chcesz o kiblu, o czym tylko chcesz. Gadaj.
Ja tu słuchajcie, się zaraz tak rozwinę, że cały odcinek ja będę gadała. Czystość toalet w Stanach publicznych w porównaniu do toalet publicznych w Polsce jest dla mnie szokująco dobra. I powiem wam, jak w Polsce mam się zatrzymać w toalecie na stacji, to mi się to kojarzy z okropnym smrodem, brudem i tak dalej. W Stanach, jeżeli nie zatrzymam się, spotkałam tylko jedną toaletę na miarę Polski. I było to pośrodku Nowego Meksyku, w miejscowości, gdzie były 4 budynki i jedna stacja benzynowa i przez 300 mil nie było kolejnej, więc musieliśmy się zawsze tam na tej stacji zatrzymać i ta stacja, ta toaleta była okropna, ale w kinach, w Targecie, czy gdziekolwiek, te toalety są naprawdę w dobrym stanie. I nawet toaleta w Central Parku, tam wiecie, przy tej fontannie, gdzie są wszystkie filmy kręcone, nawet tam nie było takiej tragedii. Nie była to najczystsza toaleta, w jakiej byłam w życiu, ale no ile setek, tysięcy, milionów ludzi się przewinęło przez tą toaletę, więc w Polsce w toaleta, za którą musisz zapłacić nad morzem, jest obrzydliwie brudna. A tutaj moim zdaniem, pewnie to wywoła kontrowersje, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego nigdy o tym wcześniej nie mówiłam. Moim zdaniem te toalety są naprawdę w dużo, dużo lepszym stanie. To była druga rzecz. Trzecia rzecz. Wielkość traka mojego...
Zostaw sobie coś na później.
Czekaj, no bo to cały czas jest ten sam dzień. To jest pierwsze kilka godzin. To jest pierwsze kilka godzin. Słuchaj, wielkość traka mojego starego. Słuchajcie, to auto miało klamkę na wysokości moich oczu. Ja wiem, że ja nie jestem najwyższa, ale mam 1,60 m, w dowodzie 5, tak naprawdę 3. 1,63 m i ta klamka na wysokości mojego oka, ja po prostu musiałam się wdrapać do tego auta. To nie było tak, że ja sobie wsiadłam, ja musiałam się do niego wdrapać. Później pojechaliśmy na obiad. No to wiecie, zamówiłam sobie obiad i deser, nie? Miałam jedzenia na 3 dni. Po prostu miałam jedzenia na 3 dni. I ostatnią rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła tego dnia, jak zielony jest Teksas. Ja mi się wydawało, że w Teksasie to jest raczej taki pustynny krajobraz. A tam było normalnie tak zielono, że ja pamiętam, jechałam i byłam w szoku.
Czyli Ameryka dostarczyła ci wrażeń już pierwszego dnia, drugiego dnia, sorry. Tyle, że ci zaskoczyło. Ale Syśka, powiedz mi, czy ciebie coś zaskoczyło? Może, nie wiem, podczas pierwszego wyjazdu, podczas tego, jak się już tutaj przeprowadziłaś. Myślę, że też nie chcę robić żadnych kategorii. Tak fajnie, jak będziemy po prostu luźną rozmowę, będziemy po prostu rzucały rzeczami, które nas zaskoczyły. Jestem ciekawa, czy niektóre rzeczy się po prostu pokryją.
No więc największą rzeczą, która chyba mnie tak zaskoczyła, to są właśnie te przerwy w tych toaletach. I jest to coś, do czego ja chyba nigdy się nie przyzwyczaję. Ja po prostu, jak idę do toalety, już muszę naprawdę iść. Nie wiem, gdzieś w Targecie czy w centrum handlowym, to ja wam powiem, że ja po prostu się czuję niekomfortowo. Ja się czuję, jakby moja przestrzeń osobista została pogwałcona totalnie. Naprawdę.
Ale wam chodzi o te przerwy na dole?
Nie, nie. Nam chodzi o te przerwy w drzwiach, jak masz te takie gaps.
Przerwa a to na zależy dole, gdzie.
Przerwa na dole mi totalnie wszędzie. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi, że jakby nie dosięgają te drzwi do sufitu, te przerwy między drzwiami, że jak ktoś wchodzi do toalety i na przykład sobie tak patrzy, o, który tam po prostu
kibelek
jest wolny, to na przykład no, ktoś se widzi, jak nie wiem, jakaś baba se aplikuje tampona, czy nie wiem, operuje swój kubeczek menstruacyjny.
No to jest tak przynajmniej pół centymetra, nawet tak. Centymetr bym powiedziała, że to jest.
I na przykład ja z czystej ciekawości kiedyś nawet sobie to wygooglowałam. Dlaczego tak tutaj jest w tym kraju? No i oczywiście co? Wikipedia powie, że jest to dla bezpieczeństwa. Jak na przykład ktoś zemdleje albo ktoś zasłabnie, żeby do tej osoby się łatwo dostać. Powiem wam tak, srały muchy, będzie wiosna. Jak ktoś w takim kiblu zemdleje, to ci to zobaczysz przecież na podłodze, bo no jest przerwa.
Wymyślają.
No ale drzwi musisz otworzyć jakoś, nie? Jak się zamknie.
Te drzwi to są takie po prostu, nawet czasami jak się wchodzi, tak, jak się wchodzi do tej toalety i się trzaśnie tymi drzwiami, to się wszystko trzęsie. Wszystko się po prostu trzęsie. Więc wiecie, uważam, że te drzwi trzeba otworzyć, no ale jak trzeba, to jednym kopniaczkiem luźno otworzysz. No, myślę, że bez problemu można się do takiej osoby dostać. Naprawdę ja, idąc do toalety, ja się bardzo źle czuję. Ja czasami mam tak do tego stopnia, że my jedziemy gdzieś autem i ja będę trzymać do tego stopnia, że ja po prostu nogi mi się wykręcają w tym samochodzie, bo ja normalnie czuję, że ta moja przestrzeń, czuję się, że moja prywatność jest totalnie pogwałcona.
Ja wam powiem, że byłam ostatnio w toalecie w Whole Foods i myślałam, że zamknęłam drzwi i wiecie, sikałam na małysza, to patrzałam się w dół i nagle wiesz, podnoszę głowę, a drzwi mi się nie zamknęły i sobie myślę, a wszystko jedno i tak byłoby przez szparę widać i tak, więc po co i tak je zamykam do końca.
Tak powiem wam, że to jest straszne. A jeszcze wiecie, czasami człowiek, no nie wiem, różne są sytuacje, tak? Ktoś ma, nie wiem, sraczkę, galopkę i pędzisz do tego kibla, tak? No i po prostu no dźwięki robią swoje, zero prywatności. Ktoś wejdzie do tego kibla i zobaczy cię przez szparę, zobaczy twoje buty, wszystko zobaczy i później sobie idziesz w tym Targecie, tak? Po straczce galopce, idziesz sobie przez Target, robisz sobie zakupy, a jakaś baba idzie za tobą i cię wytyka palcem. O, to jest ta, co tak głośno srała w kiblu. Wszyscy wiedzą.
Otwarty biznes w Targecie.
Tak. I wszyscy wiedzą, że miałaś straczkę w Targecie.
Ale słuchajcie, to wyjaśnię, dlaczego Amerykanie są tacy otwarci.
Ej ty, no, to by miało sens.
To jest pierwsza rzecz, która mnie tak bardzo, i to w taki niefajny sposób, zaskoczyła w Stanach. Mało jest takich rzeczy, które zaskoczyły mnie może jakoś tak niefajnie. Bardzo mnie tutaj pozytywnie zaskoczyła obsługa klienta. Bardzo mnie zaskoczyło zachowanie Amerykanek. Wiecie co, na przykład ubieram się ładnie, tak? Jestem sobie, nie wiem, w Manchesterze, gdziekolwiek w Europie. I no odwaliłam się jak stróż w Boże ciało i czuję się zarąbiście, wyglądam zarąbiście i sobie idę przez miasto i na przykład idzie naprzeciwko mnie dziewczyna i jej się podoba mój outfit. Ona się będzie na mnie gapić, ale ona nic nie powie. Ona nic nie powie. Albo ja idę na przykład ulicą i widzę kobietę, która wygląda po prostu przepięknie. I nie wiem, podoba mi się jej sukienka czy torebka. Jak ja bym takiej kobiecie powiedziała, o, ale ma pani piękną sukienkę. No popatrzałaby się na mnie jak na psychola. A tutaj w Stanach, nie wiem czy wy też to zauważyłyście, że Amerykanki, one totalnie się nie boją skomplementować inną kobietę. I one się nawet, może nie to, że się nie boją, ale nie mają takiego problemu. I ja często gdzieś jak wychodzę, to jakaś obca kobieta, to nawet one nawet nie mówią tego mimochodem. Czasami nawet do ciebie podejdą i tak centralnie w twarz ci powiedzą, ale ty dzisiaj ładnie wyglądasz, masz fajne spodnie, ale masz fajne buty, ale masz ładną torebkę. Ojejku, ty ładnie wyglądasz, jaka ty ładna jesteś. I mi się to na przykład bardzo tutaj podoba.
Zgadzam się.
Tak, kobiety się tutaj bardzo komplementują. I czasami to jest nawet takie, ja zauważyłam, że może niekoniecznie mi się podoba czyjś outfit czy czyjaś fryzura, bo to nie jest totalnie mój styl, ale komplementuję sam fakt, że widzę, że ta osoba dzisiaj wstała i po prostu poświęciła czas na to, żeby w jakiś sposób zadbać o siebie. I zauważyłam, że Amerykanki często to komplementują też. I to jest bardzo fajne.
Ja się z tobą zgadzam i ja bardzo to lubię, bo ja sama też to zaadoptowałam do swojego życia i wprowadziłam, bo ja lubię, jak ktoś do mnie podejdzie i powie, o Boże, ale masz fajne buty, gdzie je kupiłaś? Wiesz, o co chodzi? Jakby, że nie jest taka, że tak. To się patrzy, widzę, że się patrzy, że nie wiem, że jej się podoba, ale też myślisz, podoba jej się, czy się nie podoba, czy ja mam coś w zębie, że tak na mnie patrzy? W Europie. Ale tutaj ci powie, przyjdzie, skomplementuje. To jest bardzo miłe. A tak jak mówisz, w Europie czy gdziekolwiek patrzyliby się na ciebie jak na idiotkę i tyle, nie?
Tak jak ja już mówiłam na początku, dla mnie w ogóle polskie realia są troszeczkę obce. I wiecie co, jak pojechałam do Polski po ponad 10 latach niebycia w Polsce i wzięłam ze sobą Muffina. Także my już no bardzo często do siebie lataliśmy, ja w tej Ameryce spędzałam bardzo dużo czasu i tak jak Patrycja powiedziałaś, ja też zaadaptowałam właśnie to takie komplementowanie innych kobiet, bo to jest bardzo fajne, bo wiecie, jak facet ci powie komplement, to jest jedno, ale jak druga kobieta ci walnie komplement, to o, pani, mój dzień jest zrobiony. To jest po prostu całkowicie inne uczucie, inaczej to uderza. I powiem wam, że w Polsce ja się czułam niekomfortowo, bo ja sobie idę tak jak Patrycja przyjeżdżając do Ameryki. Tra la 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 la, zadowolony, uśmiechnięty człowiek. Ja się dobrze czuję, ja mam fajny outfit, widzę jakąś dziewczynę, która ma fajną sukienkę, to jej powiem, o kochana, ale masz fajną sukienkę. Oni się na mnie patrzyli jak na jakiegoś psychola. Ja jedno czekałam, aż zaraz ktoś z jakimś kaftanem wybiegnie i mnie zawiną i tyle, po prostu mnie... Zamkną mnie jak nic.
Mi się, słuchajcie, mnie chyba jeszcze najbardziej zdziwiło to, jak często ludzie komplementowali mój akcent.
Tak.
I to było dla mnie takie szokiem, bo wiecie, to nie jest żadną tajemnicą, że ja jak wychodzę z domu i wsiadam do auta, czy po prostu idę gdzieś sama, to ja, wiecie, telefon, ploteczki, rozmowa, dzwonię. I zazwyczaj no, w 90% jest ta rozmowa po polsku. Więc wiecie, jak ja w środku Teksasu byłam w Walmarcie i sobie pitoliłam, bo wiecie, wyjście do Walmarta to była dla mnie największa atrakcja. Myślę, że Walmart to jest osobny temat, o którym możemy pogadać, który mnie zaskoczył. Ale wiecie, sobie chodziłam po tym Walmarcie i sobie gadałam przez telefon, czy to z mamą, czy z koleżanką. I ludzie mnie zaczepiali. O Boże, skąd ty jesteś? Jaki to język? I ja do nich mówiłam, odpowiadałam oczywiście już wtedy po angielsku. I oni, Boże, jaki ty masz piękny akcent, jak ty pięknie mówisz. I to mnie chyba nawet do dzisiaj szukuje, słuchajcie, bo jakby w Polsce nas uczą, że akcent to jest poprawny sposób wypowiadania słów. A jeżeli wypowiadasz niepoprawnie, to nie masz akcentu. Bo akcent jest brytyjski, akcent jest amerykański, a nie akcent polski. Jak masz akcent polski, to znaczy, że źle wypowiadasz słowa. No i, no właśnie, no i ja byłam w szoku. Ja do nich mówię, ale ja nie mam akcentu. Przecież ja nie mówię poprawnie. I to był dla mnie też taki szok. Pamiętam, jak raz pan Wolomarcin powiedział, że mam głos jak anioł.
Ale ej, bo w Stanach ludzie kochają akcenty, dla nich jest to egzotyczne, dla nich jest to interesujące, dla nich nie jest to nudne, a dla Polaka akcent to jest, to nie. Źle mówisz po angielsku, masz akcent, mimo tego, że twoja gramatyka jest poprawna. Ja tak mam do dzisiaj. Ja do dzisiaj uważam, że nie potrafię mówić po angielsku, dlatego że mam akcent, nie? I tak mi to po prostu w głowie siedzi. I ileż komplementów mogłabym usłyszeć na temat, jaki mam cudowny akcent, jaki coś tam, albo że w ogóle mi mówią, że nie mam akcentu czasami, jak coś mówię. Nieraz, wiesz, odbiorę telefon od mojego faceta, mówi Patrycja. Ja mówię, no, mówi, zabrzmiałaś jak prawdziwa Amerykanka. To ja wtedy w skowronkach chciałam, Boże, tak! W końcu nie miałam akcentu. No, ale tak jak mówisz, no w Polsce akcent uważany jest jako coś złego, polski akcent. Taki twój po prostu angielski jest złym angielskim.
No to właśnie wtedy mi nauczyciele mówili, że mówisz bez akcentu.
Czaję, teraz już szczaiłam, o co ci chodzi.
No, i jakby ja na początku naprawdę nie rozumiałam, o co im chodzi z tym akcentem. Ja mówiłam, przecież ja mówię bez akcentu. Jakby. Zdarzała mi się
nie ogarniali,
sytuacja,
o co ci chodzi.
Oni, tak, oni na mnie jak na wariatkę, nie? Jak to bez akcentu? Wszyscy mamy akcent jakiś tam, ale wszyscy mamy
ale
akcent.
Ale Julka nie ma akcentu, ona amerykańska.
Ja nie mam. Słuchaj, zdziwiło mnie też to, w sumie jak dużo ludzi wiedziało, gdzie jest Polska, bo wiecie, w internecie jest ten stereotyp, że o, Amerykanie myślą, że Polska to jest wieś w Rosji, albo że w Polsce nadal płacimy na kartki i jakieś takie, wiecie, nie? A naprawdę z kogo ja spotkałam, z kim bym nie rozmawiała, to wszyscy wiedzieli dokładnie, gdzie jest Polska, wiedzieli coś o Polsce. Bardzo możliwe, że to jest miejsce, w którym ja byłam, no bo jednak to miejsce w Kalin w Teksasie to jednak żołnierze, no i oni jeździli do Polski, jeździli do Niemiec, więc może dlatego, ale zdarzyła mi się jedna taka sytuacja, słuchajcie, że jedna dziewczyna oczywiście mnie zaczepiła, bo akcent, bo język i tak dalej. I ona się mnie pyta, skąd jesteś? Ja mówię, że z Polski. Ona, o Jezu, zawsze chciałam tam pojechać. To jest tam obok Brazylii, tak? I ja, słuchajcie, w tym momencie miałam takie, tak, 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 jedź, tam jest pięknie.
Pozdro.
Nie, nie.
Nie
chciało mi się tłumaczyć.
Ale Amerykanie nie są tacy głupi, jak tam piszą w internecie, ani wcale nie są aż tacy otyli, jak tam piszą w internecie, ale chciałabym was
tak,
zapytać.
Tak.
Bo ja miałam taką przypołową sytuację i ja nie ogarniałam, o co chodzi. Ja sobie poszłam z koleżankami, wiecie, Patrycja lat 19-20, poszła sobie z koleżankami do restauracji na burgera i przynosi mi pan rachunek, daje mu kartę i ja dostaję z powrotem 3 rachunki. 3 paragony i sobie myślę, po co mi 3 paragony? Nie ogarniam, jakby jakieś tam pola do wypisywania na tym paragonie są, czego on ode mnie chce. Zostawiłam to, wyszłam i dopiero później się nauczyłam, że jeden paragon jest z tym, co się kupiło, drugi paragon jest dla ciebie, a trzeci paragon zostawiasz w restauracji i wpisujesz napiwek. Ja nie miałam zielonego pojęcia, że istnieje takie coś jak napiwek, więc dla osób, które będą odwiedzały Stany, jak dostaniecie 3 paragony, to się nie zdziwcie, po prostu musicie jeden zostawić, wszystkie możecie zostawić w restauracji, nie musicie ich brać, ale powinno się zostawić napiwek, zależy co kto lubi, co kto woli, a tutaj są zdania podzielone na ten temat, na pewno odnośnie napiwków. I kolejna sprawa, jeżeli wezmą waszą kartę, nie szczardżują wam jej przy was, to nie bójcie się, oni zawsze idą do tyłu, słapują waszą kartę i przychodzą z paragonem, bo w Polsce musi być tak, że on musi przy tobie do terminala włożyć kartę. A w Stanach jest tak, że oni sobie idą do tyłu, robią sobie, wiecie, ten swipe tą kartą, przynoszą ci te 3 paragony, oddają kartę i ty robisz sobie z tym, co chcesz. Albo dajesz napiwek, albo nie i tak dalej. Ale ja byłam zdziwiona i kompletnie nie miałam zielonego pojęcia, czemu dostajesz tyle paragonów w restauracji. Nie wiedziałam, o co chodzi.
No, te napiwki, totalnie się zgadzam. Zdania są na pewno podzielone. Ja sama mam bardzo konkretne zdanie, jeżeli chodzi o napiwki, ale no, dla mnie może to nie było jakimś takim szokiem, te paragony. Może było na początku, tylko zwyczajnie tego nie pamiętam, no bo też tak później często jeździłam do tych Stanów, ale rozumiem, dlaczego to może być taki szok dla kogoś.
Ale ja też muszę powiedzieć, że ja na przykład w Polsce też nie jadłam jakoś bardzo na mieście, bo ja mieszkałam, wiecie, na wsi, to ja chodziłam, nie wiem gdzie, nawet nie chodziłam do jakiejś restauracji, jak chodziłam, to moja mama płaciła. Co ja miałam wiedzieć o życiu? Ja nic nie wiedziałam o życiu, wyjeżdżając do Stanów. Stany mnie nauczyły życia.
Znaczy wiesz, w Polsce też są 3 kopie, bo jakby też masz paragon. Jak płacisz kartą, to masz kopię dla restauracji i kopię dla ciebie. Ty w Polsce nie możesz wpisać na rachunku tego tipa.
Wiecie, że ja nigdy w życiu nie dostałam 3 paragonów w Polsce, jak ja byłam? Nigdy w życiu.
No nie, no bo oni jakby dają ci... W ogóle w Polsce to się zazwyczaj pytają, czy potwierdzenie z karty drukować. I jakby osoba, która pracowała za kasą, to ja to wiem, bo jest paragon, jest kopia dla restauracji, którą oni sobie od razu zabierają i tobie dają tylko kopię dla ciebie, no ale to wynika z tego, że w Polsce nie masz możliwości wpisania tipa na jakby na tym potwierdzeniu z kartę.
Czaję.
W Polsce zazwyczaj zostawiasz gotówkę, jeżeli już dajesz tego tipa w tej Pizza Hut, zazwyczaj zaokrąglisz do pełnej kwoty. Czasami jest też tak, że jeżeli chcesz dać napiwek w Polsce, to musisz im to powiedzieć, zanim oni obciążą twoją kartę.
No już się tego nauczyłam, jak byłam w Polsce, bo kiedyś tak miałam, że wiesz, poszłam sobie do restauracji, płacę i wiesz, ja mówię, o, ale ja bym chciała napiwek zostawić. On mówi, ale już za późno. Jak to za późno? To była taka właśnie reverse, jak ty miałaś.
Odwrotny szok kulturowy.
Tak, ale jeszcze chciałabym wrócić do obsługi klienta, o której która z was mówiła. To jest taka kolejna pozytywna rzecz, która wydaje mi się, że dużo osób o tym wie i dużo się o tym mówi. Ja pierwszy raz doznałam tego, jak przez przypadek zrobiłam sobie subskrypcję Amazona, kiedy jeszcze w ogóle Amazonu nie było w Polsce. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest Amazon. Ja nie wiedziałam nic, jak przyleciałam do tych Stanów, okej? Okay? Ja nie wiedziałam nic o życiu. Wiedziałam tylko, jak nagrywać filmy na YouTube'a. I udawałam. Wszystko inne udawałam.
Fake it till you make it.
No i wiecie, ja sobie zamówiłam strój na... Ja przyleciałam w wakacje, a później był Halloween i zamówiłam sobie strój na Amazonie. Sobie myślę, o, za 2 dni mi przyjdzie, ale żeby przyjść za 2 dni, to musiałam zgodzić się na subskrypcję. A że ja ledwo czytałam, mało co tam czytałam, zamówiłam to i nagle patrzę, że moja karta jest obciążona $100. I dzwonię do nich, mówię, o, przepraszam, tutaj coś się musiało zadziać, ja przez przypadek zostałam szarżowana $100, ale ja wcale tego nie chciałam. No mówi, o, masz subskrypcję do Amazon Prime, wiele ja tego nie chcę. No mówi, okej, to oddamy ci pieniądze. I to była moja pierwsza styczność z tym, że po prostu oddali mi tak pieniądze. Nie musiałam się tłumaczyć, nie musiałam, nie wiem, całego mojego testamentu spowiadać, nic nie musiałam robić. To będzie okej, spoko, nic nie przejmuj, zwrócimy ci pieniądze i tyle. Po prostu to było... Ja odłączyłam się, ja dalej nie dowierzałam, że w ogóle coś takiego się przydarzyło.
Obsługa klienta jest tutaj na 90% fantastyczna. Naprawdę, tutaj nawet jak się wchodzi do McDonalda na autostradzie, to przy wejściu się słyszy takie Hi, welcome to McDonald's! What can I get for you? I słychać ciągle dziękuję, proszę, do widzenia, miłego dnia. A jak się pani dzisiaj czuje? A jak twój dzień? A co ciekawego?
W czy chwilę jak powiesz dziękuję, to zawsze ci odpowiedzą my pleasure.
Mm-hmm, tak, naprawdę obsługa klienta jest tutaj fantastyczna. Nawet jak idzie się do dinera amerykańskiego na śniadanie i jak biorą zamówienie i na przykład, no nie wiem, zamiast bekonu wolałabym to, nie ma problemu. A jak jajeczka pani lubi? A takie, a czy owakie? Za chwilę przynoszą jedzenie, za chwilę pani wraca. A czy może kawusi dolać? A może jeszcze śmietanki? A może ja to przyniosę? A może tamto jeszcze przyniosę? A jak wam smakuje? Oj, zasłonę? Nie ma problemu, zaraz naprawimy. Obsługa jest po prostu fantastyczna.
Kocham.
Jak pojechałam do Polski po 10 latach, to powiem wam, że byłam taka Karyna. Moja pierwsza wizyta w restauracji w Polsce. Szklarska Poręba. Nie pamiętam, jak ta restauracja się nazywała, ale była w Szklarskiej Porębie. I powiem wam, że była tak tragiczna obsługa klienta, ja byłam po prostu zażenowana. Byłam zszokowana, zażenowana, zniesmaczona i byłam wkurzona. I powiem wam, że pomimo, że ja byłam mega zmęczona, bo my jechaliśmy autem z Anglii do Polski z Muffinem, jak weszliśmy do hotelu, to jak taka Karyna, po prostu królowa wszystkich Grażyn i Karyn, ja weszłam na Facebooka, na wszystkie po prostu możliwe jakieś Szklarska Poręba, restauracje, fora i po prostu taki esej, takiego complaina pisałam, taką skargę, bo mnie tak w tej restauracji po prostu wkurzyli. Naprawdę, była tragedia, tragedia wielkiej litery. Szczerze, to mam nadzieję, że ta restauracja już jest zamknięta, bo jeżeli tak oni obsługują klienta, to tam była tragedia, masakra.
To jak my pojechaliśmy z Robertem do Polski już po tym, jak wzięliśmy ślub i to był trzeci raz Roberta w Polsce, więc on wiedział, czego się spodziewać i tak dalej. Nie było to dla niego, wiecie, taką turbonowością jak dla Muffina. Pamiętam, że poszliśmy do restauracji i to nie była zła restauracja, to była dobra restauracja. I nie powiem, że obsługa klienta była zła, że jakby spotkały nas jakieś nieprzyjemności, ale ja pamiętam, że Robert miał takie, co? Bo Robert powiedział, że nie może się zdecydować, a ona, ta kelnerka powiedziała, okej, to ja ci dam jeszcze chwilę. I odeszła. I Robert takie, co? I on się na mnie spojrzał i ja mówię, dała ci czas na zastanowienie, powiedziałeś, że nie możesz się zdecydować. On mówi, ty, ale w Stanach to przecież ona by tu stała i się produkowała i próbowała mnie namówić na jedno albo na drugie i mi doradzała i mi pomagała, a ona mi daje czas do namysłu? Także to był taki też na to Robert mi otworzył oczy.
Teraz jak powiedziałaś tą historię, to ja to samo sobie pomyślałam, że ona powiedziała okej i odeszła. W Stanach, jak się nie możesz na coś zdecydować i kelnerka przychodzi i czujesz taką presję, że o Boże, muszę coś zamówić i powiesz, że no nie mogę się zdecydować. Pierwsze, co kelnerzy tutaj robią, a nad czym pan myśli? Nad czym pani myśli? Co przyciągnęło twoją uwagę?
To jest moje ulubione.
Tak, i na przykład powiesz, to przyciągnęło moją uwagę to danie i to danie. I pani kelnerka od razu. No więc w tym daniu ono będzie wyglądać tak i tak i tak. Będzie smakować tak i tak. Ja osobiście lubię to, lubię tamto. W tym drugim daniu będzie to. Będzie wyglądać tak i tak. Osobiście poleciłabym to, ale jeżeli lubisz takie smaki, to polecę ci jeszcze to i tamto. Czy zwróciłeś uwagę na to w menu?
Tak, zaznaczmy, że to nie jest, wiecie, luksusowa restauracja, tylko to jest
Chili's,
wiecie,
na przykład
Buffalo Wild Wings.
Tak.
Każda po prostu pierwsza, lepsza z brzegu sieciówka.
Oni po prostu idą tak above and beyond, po prostu mam takie wrażenie, że na serio starają się, chcą, żebyś miał super experience i nie oszukujmy się, od tego zależą ich tipy też, nie? Jakby nie patrzeć, od obsługi klienta zależy napiwek, jakby nie patrzeć.
No powiem ci, obsługa w tej restauracji w Szklarskiej Porębie była tak tragiczna, że pani jedna kelnerka, która zaczęła nas obsługiwać, która później nie chciała wrócić do naszego stolika i wysłała inną koleżankę, Grażynkę, stwierdziła, że ona sama sobie weźmie napiwek. Po prostu nie przyniesie nam reszty. Ja się musiałam upomnieć o resztę. Na co mi jedna pani kelnerka powiedziała, ta kelnerka już wyszła. Ja mówię, pani kochana, ale mnie nie interesuje, że ona wyszła, że ona poszła do domu mężowi podać piwo. Mnie to nie interesuje. Rachunek jest tyle i tyle i ja poproszę moją resztę.
Ty będziesz, że nie byłaś zadowolona z obsługi, więc jakby hello.
I ona do mnie wtedy powiedziała, ale ona wyszła, a my na kasie mamy to. I ja mówię, kobieto, ja się ciebie nie pytam, jaki wy macie system, bo to nie jest mój problem. I mnie to nie interesuje, jak działa ta restauracja. Ja przyszłam, jestem tutaj klientką, jestem gościem, zapłaciłam za serwis, zapłaciłam za to, co zjadłam i chciałabym odzyskać moją resztę, ponieważ nie ma obowiązku, żebym ja dawała wam napiwek. Od tego jest was szef, żeby wam zapłacić. I ona ten napiwek przyniosła. Nie dość, że rzuciła po prostu, jak na polską Karynę przystało, rzuciła z wielkim fochem, to jeszcze stanęła w tych chodakach i w tym farturze i wiecie, jak to taka Karyna, rączki pod pas, ale co się pani tutaj nie podobało?
Wszystko.
I ja tak
wszystko.
Się na nią popatrzam, ja mówię, wie pani co, wszystko? I pani mi się też nie podoba. Popatrz w lusterko, bo mi się to też nie podoba.
Pani
dziękuję,
zachowali.
Do widzenia. No. Nie zostawiłam napiwku, ponieważ ja weszłam do restauracji. Dla mnie, nie powiem, dla mnie było w ogóle szokiem, że wchodząc do restauracji, ja się przyzwyczaiłam tutaj w Stanach i zresztą w Anglii też jest w wielu miejscach, tak? Że wchodzisz i nie siadasz sobie, gdzie popadnie. Tylko zazwyczaj jest znak, albo po prostu kulturalnie stoisz i czekasz i albo ci pani powie, że możesz sobie usiąść gdziekolwiek, albo cię zaprowadzą do twojego stolika. Więc ja weszłam do tej restauracji. W zasadzie nie było tam dużo ludu. I oczywiście co? Stoją wszystkie Karyny w chodakach, plotkują. Plotkują, no nie? Żadna do nas nie podeszła, więc no ja się...
Pracę, rzecznie... są, to mają robić pracę,
no tak. No tak, no, no właśnie, no. Więc ja się zapytałam, czy oni w ogóle są otwarci, na co ta pani do mnie z takim fochem? No tak, nie widać? Ja już wtedy powinnam wyjść, ale byliśmy tacy głodni po podróży, więc ja usiadłam przy stoliku i pani po jakichś 20 minutach dopiero przyniosła nam kartę. A druga pani, która stała za barem, nie podeszła do nas zapytać się, co my chcemy do picia, tylko krzyknęła do nas za baru.
Za dużo roboty.
O, za dużo roboty.
Wiecie co, to mnie jeszcze zaskoczyło w Stanach, że tu od razu, bez pytania, przynoszą ci wodę.
Tak.
I nie płacisz za nią 10 razy tyle, co zapłacisz w sklepie.
Tak.
Bo w Polsce woda w restauracji to jest, mam wrażenie, że jest droższa niż każda Coca-Cola albo coś takiego.
Rarytas.
A co, nie ma to tamto.
Ja wam powiem taką sytuację w Stanach, którą miałam. Kiedyś poszliśmy z Szczarkiem do restauracji i dopiero zaczynaliśmy jeść ser. I zobaczyliśmy pizzę margaritę. I wiecie, margarita powinna mieć tylko tak kilka trochę mozzarelli. To było w Stanach oczywiście. No i tak wiesz, przyszła ta pizza, ona była taka obsmarowana tym serem, nie? No i my tego tak nie jedliśmy, tak leżało to z boku i kelnerka przychodzi, o, co się stało, nie smakuje wam ta pizza, widzę, że jeszcze jej nie ruszyliście, a siedzicie tutaj już bardzo długo, czy wszystko jest okej, czy coś jest nie tak? Mówię, o, myśleliśmy, że po prostu będzie nieco mniej sera, dopiero przeszliśmy z weganizmu i zaczęliśmy jeść ser, więc to jest trochę za dużo dla nas. No mówi, o, spoko, nie przejmujcie się, zrobimy wam nową. No i zrobili nową, praktycznie w ogóle nie różniła się, trochę zarachciała, to było po prostu takie tłuste, ociekane, naprawdę, po prostu to było nie to, co sobie wyobraziliśmy. No mówi, że zrobimy i ona mówi, że zrobią mniej sera. No i przyniosła tą drugą. Wyglądała praktycznie tak samo. No i już nic nie powiedzieliśmy, dobra, postarali się i tak dalej. No i zobaczyła, że tego nie zjedliśmy, więc jak przyniosła nam rachunek, powiedziała, o, przepraszam, że jakby no nie było to up to your expectations, a nie policzyłam was za to. No i my, przez to, że ona jakby tak jakby no z własnej woli nie policzyła nas za coś, do napiwku dorzuciliśmy jej cenę tej pizzy, bo uważamy, że ten serwis był tak zarąbisty, tak się o nas zadbała, tak postarała się, że jej należy się to, żeby to dostać, ponieważ poszła above and beyond, żeby klient był zadowolony, żebyśmy byli zadowoleni. Wydaje mi się, że to jest sytuacja win-win dla obu stron.
No to jeszcze, jak jesteśmy w temacie pizzy, to co już wspomniałam w odcinku o dziwnych rzeczach, to no dla mnie smak i to, jak jest przyrządzona ten sos na pizzy, to mnie w Stanach zaskoczyło, jest to okropne, nie lubię, jest dla mnie straszne, okropne, ale dwie rzeczy jeszcze związane z pizzą, bo wiecie, ja kocham pizzkę, no to Pizza Hut jest moim największym rozczarowaniem życia, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Wiecie, ja tu lecąc sobie myślałam, Boże, jadę do kolebki Pizza Hut. O Boże, ale będę jadła. Zjadłam raz, nigdy w życiu więcej nie zamówię Pizza Hut w Stanach. Była obrzydliwa ta pizza po prostu. To pierwsze. A drugie, to tak jak Patrycja wspomniałaś, margarita, to tutaj jest, wiesz, kilka plasterków mozzarelli. A margarita, pizza, którą w Polsce nazywamy margaritą, tutaj jest cheese pizza. I ja tak, wiecie, raz zamówiłam margaritę, oni mi przynoszą, wiesz, trzy plasterki mozzarelli na krzyż i ja mam takie, co to jest? Weź mi tu sera dorzuć, człowieku.
Ale taki cheese slice jest dobry, ale to no, to nie jest margarita. Ale ogólnie odchodząc od jedzenia, to ja mam do was pytanie. Bo jest jedna rzecz, do której ja kompletnie, ale to kompletnie nie potrafię się przyzwyczaić, jest dla mnie irytująca, nienawidzę tego. Naprawdę z całym sercem po prostu nie lubię tego i jest to wypłata cotygodniowa albo co dwutygodniowa. Mój mózg nie potrafi tego ogarnąć. Ja wolę dostać raz w miesiącu, rozplanować sobie swój budżet i tyle. A jak ja co tydzień dostaję pieniądze, to ja sobie myślę, że te pieniądze są niekończące się i ja je po prostu tak wydaję, jakby one były niekończące się, bo przecież za tydzień dostanę znów pieniądze, nie? No to czemu ich by nie wydać, skoro za tydzień w piątek znów będę miała hajs? I jakby nie potrafię za żadne skarby się tego przyzwyczaić i mam wieczne rozmowy z moim facetem o tym, mówię, chłopie, powiedz mi, jak ty to sobie robisz, ten budżet, bo ja nie potrafię tego ogarnąć za żadne skarby. On mówi, ja uwielbiam dostawać wypłaty co tydzień, bo jakby wiem, że mam to tak to wszystko rozplanowane, że ta wypłata idzie na ten rachunek, ta na ten, ta na kartę kredytową, ta na coś, a ja mówię, co? Jak to? Ja się zmęczyłam myśląc o tym, się zaraz spociłam myśląc o tym.
Patrycja, jak ja drzemkę musisz wziąć?
Oh, Nienawidzę tego. Dostaję cotygodniowe wypłaty, teraz dostaję co 2 tygodnie, ale dostałam cotygodniowe wypłaty przez 7 lat w Stanach i do dnia dzisiejszego nie jestem do tego przyzwyczajona, nie ogarniam, jak macie jakieś rady, proszę. Proszę, piszcie do mnie, mówcie mi.
Ja wiesz co, Patrycja, powiem ci, że na początku było dla mnie to takie, jak wy to ogarniacie, przecież czynsz trzeba zapłacić pierwszego, no a nie masz, to jakby ta wypłata, jak zapłacisz czynsz, to praktycznie cała wypłata. I na początku tak dziwnie było, ale powiem ci, że teraz z perspektywy czasu jest mi tak dużo łatwiej, jest mi dużo lepiej, dużo bardziej wolę dostawać tą wypłatę co 2 tygodnie, ale... To, co mnie zdziwiło i to, co mnie, na czym się złapałam z taką trochę moją niewiedzą, jeżeli chodzi o dostawanie wypłaty, to dostawanie wypłaty co 2 tygodnie, a 2 razy w miesiącu to jest co innego. I na tym się złapałam, przez to źle sobie policzyłam wypłatę i jak dostałam tą wypłatę, poszłam do mojego szefa i mówię, halo, ale ja tu dostałam $300 za mało, o co chodzi? Panie! No i oni potem mi wytłumaczyli, że jeżeli dostajesz wypłatę 2 razy w miesiącu, to masz 24 wypłaty w roku, a jeżeli dostajesz co 2 tygodnie, masz 26. Więc jakby masz 2 dodatkowe wypłaty. Girl math! Czyli wiesz, jakby masz 2 bonusowe wypłaty tak naprawdę. No i teraz jak już to ogarniam, to w ogóle mamy tak fajnie, że bo ja dostaję co 2 tygodnie, Robert 2 razy w miesiącu i te wypłaty czasami nam przychodzą w 1 dzień, a potem w kolejnym nam miesiącu one nam się zaczynają rozjeżdżać i dostajemy co tydzień. Ja uwielbiam. Dużo łatwiej mi jest tak zaplanować budżet.
To ja nigdy nie byłam przyzwyczajona do miesięcznej wypłaty, no bo nigdy nie pracowałam w Polsce, a w Anglii to jest też bardzo normalne, że wypłata jest co tydzień, co 2 tygodnie, czasami jest chyba 4 weekly, co 4 tygodnie. Bardzo rzadko się zdarza, że w Anglii wypłata jest raz na miesiąc i we wszystkich miejscach, w których ja pracowałam w Anglii, miałam wypłatę albo właśnie 2 razy w miesiącu, albo co 2 tygodnie. Także totalnie nie... No, nie wiem, Patrycja, co mam ci powiedzieć, bo no znam tylko jakby jeden system i tak samo jest tutaj w Stanach, więc jakoś się już do tego przyzwyczaiłam i w zasadzie u mnie jest tak jak u ciebie, Julka, że jakby datowo się to tak fajnie złożyło, że u nas też w domu jest wypłata co tydzień, bo jak przychodzi czas mojej wypłaty, to na następny tydzień jest mafina wypłata i następny tydzień już przychodzi moja wypłata, także ale mi
Patrycja,
to osobiście odpowiada.
Ja nie ogarniam.
Ty? No ale przecież ty zawsze pracowałaś w Stanach, w sensie ty w Polsce nie pracowałaś, więc nie dostawałaś tej wypłaty raz na miesiąc. To jakim cudem ty tego nie ogarniasz?
Nie, no bo ja ogólnie zawsze byłam dobra z pieniędzmi, ja zawsze miałam, nie wiem, miałam jakieś kieszonkowe od mamy, zawsze miałam takie miesięczne jakby rzeczy, pracowałam w Polsce, wiesz, byłam kelnerką i tak dalej, nie, że miałam jakąś poważną pracę i tak dalej, ale zawsze miałam te miesięczne wypłaty i po prostu to jakoś łatwiej było mi zorganizować i no kiedyś sobie zrobiłam tak, że nie wiem jak ja to zrobiłam, że kurde miałam tak sobie pulę zaoszczędziłam miesięczną, że po prostu do przodu była o miesiąc, wiesz o co chodzi, że miała tą całą pulę tego miesiąca i wtedy nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, nie ogarniam tego. Może Julka e-booka napisz na ten temat. Jak? Ja z chęcią kupię i poczytam. Bo serio, nie ogarniam. Może kiedyś mi się uda. Może za jakieś kolejne 15 lat.
Patrycja, ja to wiesz, ja to prywatne konsultacje prowadziła.
Okay. Ej, a dziewczyny? A jakieś połączenia jedzeniowe, to nie jest poprawne gramatycznie, ale jakieś
połączenia smakowe.
Was zdziwiło w Stanach? Czy jakby dla was to wszystko było normalne?
Wiesz, u mnie alergie tak. Długie jak rachunek z CVS-u, więc...
Więc ja się wypowiem. Julki nie ma co słuchać. Ona ma za dużo alergii, słuchaj. Ona nie zna życia, jeżeli chodzi o kuchnię. Już ci mówię, kochana. Biscuits i gravy. Pierwszy raz, jak spróbowałam biscuits i gravy, to sobie pomyślałam, ja pierniczę, co to za gówno. To takie było, jak to się wiecie mówi, white people food. To było okropne. I ja pierwszy raz spróbowałam biscuits i gravy w jakimś tanim dinerze. I to biscuits and gravy to jest po prostu taka bułeczka, dosyć krucha, bym powiedziała. I polana jest takim, wiecie, takim białym sosem zrobionym z mleka, z mąki. Czasami są jakieś kawałki kiełbaski, w tym dużo soli, dużo pieprzu. Takie, no... Ja nie mogłam totalnie zrozumieć, jak oni mogą to jeść. To w ogóle nie wygląda ładnie, jest totalnie bez smaku, mdłe, no po prostu ohyda. aż któregoś dnia trafiłam sobie na taką właśnie panią, piosenkarkę muzyki country, która wygląda po prostu jak Dolly Parton, tylko z czarnymi włosami. I ona pokazała, jak się robi takie prawdziwe, autentyczne biscuits and gravy. I to, jak ona to zrobiła, ja myślałam, że się zaślinię, oglądając ten filmik. I ja zrobiłam ten biscuits and gravy z jej przepisu, tak jak wszystko po prostu wiecie, from scratch, od zera. I jak ja to wtedy spróbowałam i doprawiłam ten sos, tak jak ona to pokazała w tym przepisie, to jest przepyszne. Po prostu biscuits and gravy jest dobre, Amerykanie myślę, że z czasem, szczególnie w takich dinerach, w restauracjach, po prostu poszli na łatwiznę, gdzie te biscuits są robione z paczki albo są mrożone, gravy też jest robione z paczki, totalnie bez smaku. I za moje biscuits and gravy wiem, że Julka tutaj potwierdzi, że to jest dobre. Jeżeli jest zrobione dobrze, to jest
one znowu dobre.
Ja nigdy nie jadłam biscuits and gravy. Dużo też amerykańskich takich fast foodów nawet nie spróbowałam, bo szybko przeszłam na weganizm, ale ja pamiętam, jak poszłam na randkę do dinera. Słuchajcie, randka w dinerze, takie spotkanie z jakimś tam chłopakiem. No i on, wiecie, no ja, Polka, ziemnia, wiesz, na śniadanie kanapeczkę z, wiecie, z szyneczką, ogórkiem, pomidorkiem, szczypiorkiem, takie leciutkie śniadanko, no bo poszliśmy do dinera, więc wiadomo, no amerykańskie pankejki, więc sobie zamówiłam pankejki, też byłam podjarana, bo wiecie, pankejki, super, ale dla mnie było szokiem, teraz już nie jest dla mnie takim szokiem, bo wiem, że to jest normalne tutaj, ale połączenie bekonu, masła, pankejków i syropu klonowego. I jakby to nie jest tak, że oddzielnie wszystko jedzą, tylko to wszystko jest jedzone razem. To jest dla mnie wielkim szokiem. Jakby nigdy tego nie spróbowałam, nie planuję. Albo na przykład pączek z bekonem. Jakby wiem, że słone i słodkie razem idzie ze sobą, ale ja tego nie potrafię sobie wyobrazić. Amerykanie mają bardzo ciekawe kubki smakowe i nawet idąc do sklepu i widząc te produkty, smaki chipsów, smaki przysmaków i tak dalej, jest szokujące.
Jest szokujące. Dla mnie na przykład kolejną rzeczą, która mnie bardzo zaszokowała, to piwo z sokiem pomidorowym, które można kupić.
What?
To się chyba bodajże nazywa michelada?
Oni są w szoku, jak ja chcę piwo z sokiem malinowym. Co? Tak się pije? No, a z sokiem pomidorowym nie są w szoku.
Mi w ogóle totalnie to nie smakuje, nie lubię tego, ale na przykład nawet ostatnio Julce mówiłam połączenie piwa Modelo z limonką, no bo Modelo trochę smakuje jak Desperados z limonką i do tego taka zimna szklaneczka z tahinem.
Muszę spróbować.
Syska, ty już przestań, bo najpierw mi powiedziałaś biscuits and gravy, ja teraz jestem głodna, ja bym zjadła biscuits and gravy, ale to twoje i co? I jeszcze o piwie mi tu mówisz.
Desperadosik, ja kocham Desperadosa.
O Jezu, ale bym się
Desperados jest tak...
Wypiłam sobie jednego w Irlandii.
Dobra, nie zasraj się.
Ale Julka, wiesz, że ja tutaj przywiozłam tego Desperadosa. On stoi u mnie w lodówce.
O Boże.
Czeka na ciebie.
Ja bym poprosiła na ten dzień, żeby on do mnie dotarł.
Nie pij tego, nie pij tego.
Ale dobra, to ja mam... No. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jeszcze dodam, zanim skończymy, co mnie zdziwiło. Hash browns. Bo u nas, okej, są placki ziemniaczane, ale te placki ziemniaczane są jakoś przyprawiane, są z czymś tam, a tutaj to są po prostu starte ziemniaki i ja byłam, pamiętam, w szoku, jak można jeść ziemniaki na śniadanie? No przecież ziemniaki to jest na obiad, no co wy? Nie wiecie? A oni ziemniaki z jajkiem, no kurczę, i z tostem.
Kocham hash browns.
Uwielbiam
hash browns. Ja też uwielbiam hash browns.
Faktycznie. To oni nie wiedzą, że ziemniaki to na obiad?
Ale zobaczcie, ja byłam w ciężkim szoku, a teraz byliśmy w sobotę, w ostatnią w dinerze i ja mówię do Roberta, zamów mi to co zawsze, hash brown z jajeczkiem i z tościkiem.
Pycha, taki omlecik, taki hash browns, do tego tościk.
Boże. A my jak zwykle o żarciu.
Zawsze schodzi na żarcie. Ale dobra, co jeszcze macie?
Dobra, skoro już mówimy o rzeczach, które nas zaskoczyły. Ja tutaj oficjalnie zwrócę Amerykanom po części honor. Ponieważ ja, przyznaję się, byłam bardzo zaszokowana, że idąc na przykład do kogoś na urodziny, na barbecue, na święto dziękczynienia, że Amerykanie mają bardzo dziwną fazę używania papierowych i plastikowych talerzy. Takie, wiecie, zwykłe, białe, po prostu takie nieładne, że oni tak wszystko, nie wiem, no nie używają jakiejś ładnej zastawy, nie, często gęsto jest tak, że oni nie nakrywają do stołu. I powiem wam, że na przykład ja, nie to, że się z tego nabijałam, no może trochę się z tego nabijałam, dla mnie to było takie, że...
Nabijałaś się, jest to w zapisanej relacji. Nabijałaś się, zrobiłaś wielką dyskusję z tego mi i pamiętam, gadałyśmy o tym ostatnio.
Znaczy, i dlatego mówię, ja chcę tutaj zwrócić honor, ponieważ dziewczyny, ja owszem, nabijałam się z tego, uważam, że to jest taka Polka we mnie, że skoro jest taka ta okazja jedna do roku, tak jak na przykład święto dziękczynienia, to jest to takie niefajne, tak, że przychodzą goście do ciebie na obiad, a ty kurczę, no nie masz stołu nakrytego i dajesz im takie plastikowe widelce i byle jakie po prostu talerzyki, ludzie jedzą na stojąco. Dla mnie to jest totalnie nie. W dalszym ciągu się z tym zgadzam. Uważam, że jest to niefajne, nie wiem, mi się to nie podoba, dla mnie to jest taki może niekoniecznie brak kultury, ale trochę brak kultury, po prostu mi to nie leży i tyle. Ale są tutaj sklepy typu Hobby Lobby, Michaels, Ross, Home Goods. Można znaleźć tutaj tak po prostu piękne, papierowe nawet, czy plastikowe talerzyki takiego do jednorazowego użytku. Ja wiem, że no te plastikowe to no wiadomo nie są najlepsze, tak, dla ekologii. Ale nawet te takie papierowe i takiej, wiecie, lepszej jakości. Są tutaj tak piękne wzory na każdą okazję. Można znaleźć tak po prostu ładne zestawy za grosze. I ja któregoś razu robiłam imprezę większą i po prostu miałam tyle rzeczy do zrobienia na tą imprezę, po tej imprezie, jakiś wyjazd, jakieś coś, że po prostu natłok obowiązków mnie przytłoczył i ja stwierdziłam, dobra, pójdę na łatwiznę, pójdę po amerykańsku, ale poszłam do Hobby Lobby, kupiłam papierowe talerzyki, kupiłam plastikowe widelce i tak dalej, żeby ułatwić sobie życie, ale postawiłam na takie, wiecie, bardzo ładne wzory, żeby to naprawdę wyglądało elegancko, mimo wszystko nakryłam do stołu, nie było takiego, wiecie, że se każdy chodzi po mojej kuchni, każdy se po prostu coś bierze, nakłada, ludzie stoją po kątach, nie, w dalszym ciągu był stół nakryty, wszyscy siadamy do jednego stołu, to jest ten czas, żeby zjeść razem posiłek. I powiem wam, że sprzątanie po tym wszystkim było tak łatwe, było tak idealne, że ja się przestawiłam i przyznaję się, jestem teraz tą osobą, która zamawia na Amazonie albo pędzi do Hobby Lobby na wyprzedaż i kupuje papierowe bądź plastikowe talerzyki do jednorazowego użytku. Jak mamy właśnie, nie wiem, robimy, u nas w domu jest bardzo często święto dziękczynienia, kupuję takie ładne serwetki, robię w dalszym ciągu piękne nakrycie do stołu, ale idę na łatwiznę i tutaj pod tym kątem zwrócę Amerykanom honor, bo faktycznie ułatwia mi to życie. I ale w dalszym ciągu podkreślam,
już się nie tłumacz,
to,
już
można zrobić to ładnie, elegancko, ze smakiem, estetycznie i elegancko.
Już się nie tłumacz,
Sylwia, i Sylwia, to ta wypowiedź trochę brzmiało jak jestem hipokrytką, ale nie jestem.
Ludzie sobie mogą myśleć, co chcą, no ale ja powiedziałam, że zwrócę Amerykanom po części honor.
Nie oszukujmy się. Amerykanom łatwiej trzeba, się sprząta.
Tak, co Amerykanom trzeba oddać, to, że oni są mistrzami ułatwiania sobie życia.
O tak.
Tak.
I właśnie te ich papierowe talerze. Słuchajcie, no na baby shower, ja w ogóle na początku też powiedziałam, że przecież ja ugotuję, przecież ja zrobię jedzenie. Nie, szybciutko mi to przeszło, jak po lepieniu pierogów na święta powiedziałam Robertowi, zamawiamy catering. No i też były oczy, no to już była duża impreza, więc no nie było, no mogłam wypożyczyć oczywiście zestawę, ale no były papierowe talerze.
Były.
Ale no jak kupowałaś, tak, ale no Julka, jak kupowałaś, jak zaczęłaś sobie planować ten baby shower, no to przecież wybór, tak, no jest kolosalny, że pomimo, tak, że te talerzyki mogą być papierowe, to naprawdę
mogą być ładne, no, wygląd, mogą wyglądać.
Wygląd jak z Pinteresta.
Tak, i ponieważ u nas był temat, jaki był, więc część postanowiliśmy pomieszać, część kupiłam takich właśnie z takiego papieru eko. One trochę takie jak drewniane wyglądały, takie, wiecie, trochę taki szary papier, trochę taki leśny klimat. Część była zielonych, takich z ładną falbanką i złotkiem, no bo były zielone balony. Jeszcze jakieś były, ale już nie pamiętam.
Można to zrobić ładnie po prostu. A nie byle można. Jak, takie wiesz, z kostką, z takimi niebieskimi tak. jakimiś kwiatkami namalowanymi, które kupujesz 1500 sztuk od razu, no tak. wiesz o co chodzi?
Albo takie zwykłe takie, białe, no. No. No, Amerykanie potrafią ułatwiać sobie życie, czy to z papierowymi talerzami, czy z czymkolwiek
pokrojnymi
innym.
Owocami.
Naprawdę. Tak.
No po prostu dla mnie to był taki, wiecie, szok, że na przykład szło się na święto dziękczynienia i każdy se wchodził, przychodził, stół nie był nakryty, wszystko stało w kuchni. Taki
rób ta, co chce ta.
Tak, robią taki bufet po prostu w kuchni i tak tu ktoś stoi w kącie, tam ktoś siedzi, tam dzieciaki latają, gdzie wiecie, jak ja sobie myślę, święto to święto, trzeba się ubrać, trzeba w ogóle, wiecie, trzeba wyglądać, cokolwiek my świętujemy, czy to Pana Boga, czy Jezusa, czy nie wiem tam, co jeszcze, trzeba się ubrać, trzeba wyglądać, okazja jedna raz do roku, stół musi być nakryty.
I... No ale wiecie, jak jesteśka, to też... Jak moje pierwsze święta Bożego Narodzenia były w Stanach, ja miałam takie samo uczucia, jak ciocia Roberta powiedziała, że o, będzie jedzenie w kuchni, każdy sobie weźmie, kiedy będzie chciał, każdy sobie zje. Ja sobie myślałam...
Crime! Crime!
Kobieto! Ale słuchajcie, jak ja potem policzyłam, ile tam było ludzi, to ja nie wiem, skąd ona by wzięła zestawę na tyle osób i skąd taki stół. Bo to było, wiecie, 20 osób. No nie każdy ma w chacie stół na 20 osób. Więc...
Ja już teraz się nauczyłam, że mamy takie dodatkowe składane stoły i zazwyczaj... Dzieciaki u nas w rodzinie, szczególnie dziewczynki, one też lubią, jak ja robię im taki, wiecie, fancy, taki elegancki po prostu stoliczek dla dziewczynek. I ja mimo wszystko, no zresztą Julka byłaś u mnie na imprezie, ja stół zawsze mimo wszystko nakrywam, aczkolwiek w kuchni na wyspie wystawiam jedzenie, że każdy sobie może podejść i wziąć, ale nie robię tego tak, jak na przykład ja widziałam, niektórzy Amerykanie robią, że to czasami... Wiecie, to nawet nie wychodzi z gara. Ludzie se muszą dosłownie otworzyć piekarnik, żeby coś nałożyć. Mm. Robię taki ładny bufet, stół mimo wszystko nakrywam, ale...
No bo Syśka, ty to tak, Polka wzięłam, jesteś.
Tak, no ale jeszcze... wzięłam od Amerykanów to, że no... Genia by ci nie chce mi się później myć tych garów.
Genia by ci w łeb palnęła.
Kolejnych garów będziesz wyciągała na stół. Jak zrobiłaś, tak wyciągniesz. Jeszcze daj sobie pięć.
Nie, no... Tak to, myślę, że tak to nie będzie, bo ja mam bardzo pokaźną kolekcję półmisków manufaktury z Bolesławca, więc no szkoda po prostu, no nie...
Szkoda, żeby się...
Szkoda tego nie pokazać. No. Szkoda ty, tego nie pokazać.
Ogólnie... co ty, Genia by ci w łeb palnęła i by się tyle skończyło na, wiesz, na wystawieniu.
Poza tym moi goście, oni się już też bardzo przyzwyczaili. Że tutaj jest tak zawsze, wiecie, fancy, no to już no farafa, to, ty jesteś to trzymać, ale ja na przykład bardzo lubię to, że do nas przychodzą i Polacy, i Amerykanie, i że wszyscy się po prostu przyzwyczaili, że jest Wigilia, ale są też potrawy amerykańskie, jest święto dziękczynienia, jest indyk, jest w ogóle są jamsy, jest to, jest tamto, ale będą też polskie krokiety.
Pyszka, zjadłabym krokieta. Ale dziewczyny, my tak samo możemy gadać o tym, co nas zaskoczyło. Myślę, że mamy jeszcze pełno przykładów rzeczy, które nas zaskoczyły, rzeczy, które się nauczyłyśmy w Stanach, rzeczy, do których się nie potrafimy przyzwyczaić, rzeczy, które zaadoptowałyśmy od Amerykanów, więc myślę, że mamy jeszcze pomysły na kolejne 50 odcinków z tym związanych, ponieważ jednak ta Ameryka to potrafi człowieka zaskoczyć, potrafi dużo nauczyć i potrafi zdziwić, ale w tym odcinku wydaje mi się, że to na tyle na ten moment. Dajcie nam znać, czy coś dla Was jest szokiem z tego, co usłyszeliście, a jak byliście w Stanach, dajcie nam znać, co Was zdziwiło. Jesteśmy bardzo ciekawe Waszych odczuć i opinii, a my się dzisiaj będziemy z Wami żegnać. Pa!
Pa!
A teraz polecajka tygodnia. Syśka, co dla nas przygotowałaś?
No więc skoro mówimy tutaj o szokach kulturowych, to chciałabym Wam polecić podcast naszej dobrej znajomej Lidki Krawczuk. Ja wiem, że dużo ludzi nie zna tego podcastu. Podcast nazywa się Ameryka i ja. Jeżeli wybieracie się do Stanów, nieważne czy to turystycznie, czy może macie jakieś większe plany na swoje życie i na swój American Dream, zanim w ogóle wsiądziecie do samolotu, to polecam Wam odpalić sobie podcast Lidki Krawczuk, Ameryka i ja i posłuchać Znajdziecie tam wiele fajnych odcinków, znajdziecie wiele fajnych rozmów, jest tam dużo, wiele fajnych gości, między innymi Julka była gościem, ja byłam gościem, ale ogólnie myślę, że wszystkie się tutaj zgodzimy, że polecamy podcast Ameryka i ja.
Ja wiem, że nie dopowiadamy, ale ja bym chciała tylko powiedzieć, że przed moim wyjazdem do Stanów ja właśnie zaczęłam słuchać podcast Lidki od samego początku i w podcaście Lidki usłyszałam o tych szparach w toaletach, dlatego byłam tak na nie przygotowana i dlatego mnie nie zdziwiły. Moja polecajka dla wszystkich i Patrycja dla ciebie również to jest planowanie budżetu miesięcznego. Ja wiem, Patrycja, że ty planujesz, ale ja wam polecę konkretne narzędzie. Słuchajcie, jak sobie wejdziecie, bo ja kocham Excela, jak sobie wejdziecie na dokumenty Google, tam możecie wejść w arkusze i tam jest przygotowany arkusz, który się nazywa miesięczny budżet. I tam masz wszystko rozpisane na kategorie, wiecie, możecie sobie zaplanować dom, zwierzęta, prezenty, medycyna, coś tam. I wpisujecie, ile zarabiacie, ile sobie planujecie na to, to wam automatycznie kalkuluje, ile będziecie oszczędzać, a potem na drugim arkuszu sobie wpisujecie, ile dokładnie wydaliście i przez to można sobie przeanalizować, czy wydaliście w danej kategorii za dużo, czy mniej i można sobie korygować swoje wydatki. Także ja tak robiłam i się tak nauczyłam oszczędzać i tak się nauczyłam planować mój budżet i bardzo wam to polecam. Kocham Excela.
A ja chciałam wam polecić coś z jedzenia, więc jak będziecie w Ameryce i pójdziecie sobie do amerykańskiego dinera, ale nie chcecie przyjebać waszej diety, to podam wam zamówienie, które ja zawsze zamawiam. Ja sobie zamawiam omleta z warzywkami, zazwyczaj z brokułami, papryką, cebulą i grzybami. Do tego oczywiście hash browns albo jeszcze mają home fries. Obie opcje są naprawdę dobre. Do tego sobie zamówcie owocki i podzielcie się z kimś pancake'ami.